Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego w czerwcu będę musiał wziąć L4.
Diablo!
Tak, właśnie, dziś porozmawiamy sobie o Diablo 4, to jest taki troszeczkę odcinek bonusowy, bo w zasadzie, jeżeli przegapiliście, taki nasz normalny retro odcinek wypuściliśmy wczoraj, to jest odcinek o Team Hospital. Ten temat Diablo jest dla nas o tyle bliski, że po prostu no ja jestem fanatykiem Diablo i gdzieś tam, no dla mnie ta gra była zawsze bardzo blisko mojego serduszka i grałem w tej chwili w betę i wiem, że materiałów na temat Diablo 4 w internecie jest masakrycznie dużo. Nie do końca się zgadzam z wieloma zarzutami, które gdzieś tam się pojawiają, a z kolei nie bardzo podobają mi się pewne rozwiązania, które uważam, że są spartolone, a z kolei ludziom się podobają, dlatego troszeczkę gdzieś tam takich naszych przemyśleń tutaj się pojawi. Gdzieś tą betę sobie troszeczkę pograliśmy i dzisiaj robimy taki bardzo krótki, bonusowy odcinek, w którym chcemy sobie omówić to, co widzieliśmy do tej pory w becie Diablo 4.
Mhm, no bo ty w ogóle tak naprawdę miałeś, można by powiedzieć, podwójną betę, dlatego że dla osób, które kupiły tą grę już wcześniej, no to tydzień temu właściwie były dwa dni możliwości pogrania sobie, natomiast tydzień po tygodniu, właściwie ten weekend ostatni, była gra taka open beta dla wszystkich.
Tak, no ja stwierdziłem, że zamówię sobie w przedpremierze Diablo, bo no, grałem we wszystkie części tego cyklu. Jeżeli ktoś nas słuchał od jakiegoś czasu, to pewnie pamięta, że ja wspominałem, że w Diablo 3 miałem na jednej z postaci, no tam na jednej z postaci tylko, tak, nabite około 1500 godzin. Tak jak ostatnio sprawdzałem Diablo Resurrected, które wyszło, czyli dwójkę Resurrected, która nam wyszła niedawno, no to też już tam na konsoli mam nabite około 100 godzin, a jeszcze nie wiem ile na PC-cie miałem wcześniej nabite. Więc tak naprawdę, no już nie mówiąc o starych Diablo, gdzie po prostu przy tych starych to ja siedziałem po prostu nieskończoną ilość czasu. Ja jeszcze miałem farta nawet gdzieś tam uczestniczyć w becie, znaczy w zasadzie trochę ją wyciągnąć na lewo, tak, ale betę Diablo 2, zanim ono się w ogóle na rynku pojawiło. No Diablo 1, no to jest w ogóle legenda dla mnie, dlatego jest, to są takie gry, gdzie no po prostu ja się czuję z nimi bardzo mocno związany i jak tylko pojawiła się informacja, że Diablo 4 wychodzi, to ja od razu wiedziałem, że to kupię. I też nie jestem jakimś ślepym fanatykiem, bo chciałbym przypomnieć, że dla mnie Immortal, który wyszedł, to był badziew i no i po prostu jasno powiedziałem na ten temat, co myślę, tak? Także to też nie jest tak, że ja jestem jakimś fanatykiem serii takim do tego stopnia, że wszystko, co wyjdzie, uważam za dobre. Także to.
Ja masz trzeźwe, myślę, tutaj rozsądne spojrzenie. Nie zawsze, ale w temacie Diablo na pewno. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście jakby przemyślenia, zwłaszcza z twojej strony, będą bardzo ciekawe, bo ze serią Diablo jesteś bardzo tutaj mocno związany od lat. I właściwie rzeczy, o których sobie dyskutowaliśmy tak na luźno we dwóch, czy przez telefon, czy gdzieś na internecie, myślę, że mocno się z nimi zgadzałem i twoje przemyślenia były naprawdę ciekawe, więc fajnie, że tutaj się podzielisz z nimi też z słuchaczami. No cóż, na początku uderzyło nas właściwie to samo, co rokrocznie, czyli problemy z logowaniem. Doświadczyłeś ich?
Tak, no myślę, że każdy ich doświadczył, dlatego że o ile przy tej zamkniętej becie pierwszej, tak, ja tam nabiłem chyba z 30 godzin na playce, potem z kolei w tą drugą betę grałem na Xboxie, żeby sobie porównać te gry. Akurat pre-order zrobiłem na PS5. Natomiast ja pierwszego dnia w zasadzie przy zamkniętej becie zalogowałem się poniżej minuty. Dosłownie od razu nie doświadczyłem żadnych problemów z tym, że mnie kopało. Przy otwartej becie już nie było tak różowo. Przy otwartej becie faktycznie nastałem się w kolejce dosyć długiej. I teraz warto wspomnieć jedną rzecz. Blizzard sam określał, że oni chcą zrobić stres test serwerów. I to to, co czytałem w sieci, wypowiedzi ludzi, którzy po prostu płakali, że nie, niedopuszczalne, że ja siedzę i czekam, muszę 12 dni czekać. Nie, no jakby wiesz, słuchaj, czekałeś zazwyczaj od godziny do maksymalnie półtorej, bo nawet jeżeli ci wyświetliło, że ten czas jest dłuższy, to, no to najczęściej prawda. Bardzo szybko spadał i w końcu udawało ci się zalogować dużo szybciej. W sobotę i w niedzielę już tych problemów w zasadzie nie było. W niedzielę logowałeś się od ręki, w sobotę jak były jakieś czasy czekania, dla mnie to były czasy rzędu 2-3 minut. I ten stres test był o tyle ważny, że faktycznie są takie zarzuty, że wiesz, duża firma to powinna była dostarczyć dużo serwerów, żeby w ogóle wiadomo było, że gra jest super. No jakby, no nie o to chodzi przy testowaniu gry tego typu. Po pierwsze, nieważne jak dużo masz pieniędzy, jak dużą firmą jesteś, nie interesuje cię testowanie ilości serwerów, czy stawianie ilości serwerów takiej, żeby zaspokoić zapotrzebowanie jakichś tam graczy, którzy wejdą na 5 minut, zobaczą, co to jest, lub rzuci się parę, tam wiesz, parę milionów ludzi grało w tą betę otwartą, nie? W zamkniętą grało, przepraszam, w zamkniętą grało parę milionów ludzi, nawet nie wiem, ile grało w otwartą, natomiast wiadomo, że ten taki szczytowy rzucenie się na serwery w sam moment startu, no do jasnej cholery, jeżeli poczekasz te półtorej godziny, wiesz, pójdziesz, nie wiem, zrobić sobie kanapkę, konsola będziesz sobie czekała, aż się zalogujesz. W każdej becie gry, jaką do tej pory uczestniczyłem, gry MMO, która wychodziła jakby przed czasem, w każdym MMO ten problem się pojawiał. Dosłownie, no, tych bet pamiętam bardzo dużo i zawsze czekałem na zalogowanie.
Tym bardziej, że problem był rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, pierwszego dnia, bo ja rzeczywiście zaraz po odpaleniu, tam chyba o 17 wystartowały serwery, no ja już 17.01 byłem właściwie w poczekalni i tam miałem 70 chyba 1 minut, które naprawdę bardzo szybko spadły do czy tam 40, 30 i myślę, że nie czekałem całej godziny do grania. No taką tutaj minusem było to, że jak już było mniej niż minuta, to mnie wywaliło nagle z kolejki.
No
wiem,
mnie się to też niestety zdarzyło. To było irytujące, tak.
To jest po prostu coś, co mnie wkurzyło. No natomiast wiesz, tutaj może też broniąc trochę ludzi, chodzi też o to, że wszyscy pamiętamy, jaki był start Diablo Resurrected. Mimo, że to był już pełniak, mimo, że to nie była żadna demko, żadna open beta, nie dało się dobić godzinami, powstało wiele memów, gifów na internecie po prostu z tym, jak ten, jest tam taka scenka, jak ten gość wali do drzwi, te drzwi się otwierają, prawda? I taka światłość z tych drzwi bucha na tego wędrowca. Nie wiem, czy kojarzysz, że jest taki load screen w Diablo. No i już powstały właśnie takie gify, gdzie gość tam się dobija cały czas, te drzwi się nie otwierają, czy to setki innych memów. I wiesz, i to już była normalne właściwie pierwsze dni po wypuszczenia gry oficjalnie, więc no kumplowi też skasowało postać po tygodniu progresowania, no był tak zły, wiesz, no wiadomo, że zaczął grać od nowa, ale no takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, więc no te same problemy były, więc jestem w stanie zrozumieć, że ludzie jakby nie wiedząc dokładnie, że to są jakieś stres testy czy coś takiego, pomyśleli, ach, znowu Blizzard, bo wiesz co, oni już mieli pod tym tematem za uszami, no i może to też z tego.
Te same problemy były też przy Diablo 3. To był taki moment, że faktycznie no, też było ciężko się zalogować na początku. Natomiast nie wiemy, jak będzie na premierę, bo oczywiście może się okazać, że nic nie wyciągną żadnych wniosków i będzie kolejny fuck up. Mam nadzieję, że oni ten stres test faktycznie zrobili po to, żeby takiej sytuacji nie było. Chociaż może się tak zdarzyć, że jednak faktycznie to jest gra, która ma olbrzymie zainteresowanie i nigdy nie będzie tak, że ci wszyscy ludzie będą naraz na serwerze. Co więcej, pośród graczy open bety było mnóstwo ludzi, którzy tej gry na pewno nie kupią i nie ma sensu stawiać takiej ilości serwerów, żeby zapotrzebowanie czegoś, co będzie na dosłownie parę minut, czy tam parę godzin może bardziej, tak? Parę godzin, to nagle postawić tyle serwerów, żeby te parę godzin po prostu tylko i wyłącznie uciągnąć. No fakt, wiesz, były problemy techniczne, ale z drugiej strony Blizzard też od razu powiedział, że to nie jest beta na zasadzie, to nie jest demo gry, które oni udostępniają, tylko to jest beta, w trakcie której oni chcą rzeczy sprawdzić. Tak. Faktem było wiele rzeczy, które jest do poprawienia, również technicznie, tak? Zresztą to jest stan gry, który nie jest aktualny. To jest też Blizzard zapowiadał, zresztą tutaj nawet widać po polskim tłumaczeniu, że to jest polskie tłumaczenie, które gdzieś tam było sprzed kilku miesięcy i tak naprawdę oczywiście w finalnej wersji będziemy mieli pełną polską wersję językową, łącznie z dubbingiem. Tutaj nawet nie mieliśmy dubbingu i pewne rzeczy gdzieś tam, krzaczki się pojawiały w tym tłumaczeniu i tutaj na pewno to wszystko będzie jeszcze poprawione.
Nie uniknęliśmy, też na pewno porównań, nie? Do Diablo 2, do Diablo 3, Path of Exile. Nie wiem, czy słyszałeś, ale gra była bardzo mocno porównywana z innymi częściami.
Wiesz co, i to był bardzo duży problem dla mnie na początku, dlatego że ja jestem... Dużo grałem w Diablo 3, ale uważam, że Diablo 2 pod kątem mechaniki było po prostu najlepsze i Diablo 2 uważam za ideał po prostu gry, dlatego się bardzo cieszę, że dostaliśmy to Resurrected, bo to jest przepięknie wyglądająca gra ze starą, piękną mechaniką.
Ja myślę, że tutaj troszeczkę, przepraszam, jeśli wejdę w słowo, to sam Blizzard trochę jakby, znaczy nie wiem czy przypadkowo, ale tak strzelił sobie w stopę, bo wydając to Diablo Resurrected przed Diablo 4, no Diablo Resurrected, Diablo 2 jest w ogóle samo sobie tak dobre, wielu ludzi, tak jak właśnie ty, uważa dwójkę za najlepszą część Diablo, a dając nam ją jeszcze w nowej grafice, w 60 FPS-ach i z tym całym, odświeżoną, piękną grą, a to jest takie troszeczkę, no to jak wszyscy sobie pomyśleli, no to jakim będzie Diablo 4, skoro Diablo 2 Resurrected tak wygląda, no i, wiesz, nie mówię, że to jest strzał w stopę, ale wiesz, wyciągnęli jakby apetyt graczy do maksimum, więc nie dziwię się, że gracze spodziewali się Bóg wie czego.
Wiesz co, ja się spodziewałem Bóg wie czego i to jest najgorsze, że ja do końca sam nie wiedziałem, czego się spodziewam, a w momencie, kiedy dostałem coś, co się różni od Diablo 2 i momentami gdzieś tam czarpie i z jedynki, i z dwójki, i z trójki, ale nie jest dokładnie... nawet nie wiem czym, czego oczekiwałem, to byłem na początku bardzo mocno zawiedziony. Natomiast problem w tym, że takie podejście w ogóle w internecie ludzi, którzy są fanatycznie nastawieni na Diablo 2 jest bardzo częste i dla mnie jest... Na początku było jakby, też się zgadzałem z tym podejściem, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że hej, zaraz, mnie Diablo 2 nikt nie zabiera. Dalej jest to gra, w którą będę mógł sobie zagrać w danym momencie, tak samo jak trójka, która jest świetną grą kanapową, bo możesz do czterech osób sobie usiąść i pograć na kanapie w Diablo 3, więc to jest super sprawa po prostu, żeby usiąść z kumplami i sobie tą grę przepykać, wiesz, w jakiś wieczór przy piwku, jeżeli nie idziecie gdzieś na miasto. I tak samo nikt nam nie zabiera Patch of Exile, którego ja się zabierałem kilka razy, ale dla mnie nie ma tam tego... Nie ma tam tego czegoś, co zawsze było w serii Diablo, mimo to, że Patch of Exile jest bardzo dobrą grą, tak?
Bardzo dobrą, bardzo.
Ale dla mnie tam brakowało tego czegoś, co po prostu powodowało, że się odbijałem no, dosyć szybko. Zresztą twórcy Path of Exile sami powiedzieli, że mnóstwo graczy, tam chyba około 70%, już nie pamiętam dokładnie statystyk, ale odbija się w połowie pierwszego aktu u nich, więc no, o czymś to jednak świadczy, tak? Ale co nie zmienia faktu, że tamtych gier nam nikt nie zabiera, powstało coś nowego, co będzie czymś innym i jestem w stanie na ten moment dać Blizzardowi kredyt zaufania i powiedzieć, hej, te wasze rozwiązania nie do końca mnie przekonują w tym momencie, ale chętnie je sprawdzę, bo raczej ktoś coś przemyślał tam. Myślę, że jednak jakaś tęga głowa stała za tymi wszystkimi przemyśleniami. Na pewno nie jest to gra rewolucyjna, która by wprowadzała nie wiadomo jakie zmiany, raczej to są takie ewolucje drobne, próby zaczerpnięcia z wielu innych pozycji, bo faktycznie prawdą jest to, że widzimy tam wpływy pod kątem graficznym, to Path of Exile jest bardzo tam widoczne. Z kolei jest bardzo widoczne też nawiązania do Diablo 1, Diablo 2 takie w stylu graficznym. Trochę Lost Arka w tym wszystkim widać, który z kolei Lost Ark wyszedł, właściwie takie zapowiedzi Lost Arka wyszły zaraz po tym, jak była premiera Diablo 3 i on miał bardzo mocno rozwinąć temat Diablo 3, trochę poszedł w końcu w inną stronę, ale to tak naprawdę wszystkie te tytuły są takim jednym wielkimi składnikami, które wkładamy do garnka, mieszamy jak zupę łyżką i wychodzi nam to Diablo 4.
No tak, dokładnie. Ja wiesz co, ja myślę, że to bardzo dobrze powiedziałeś, bo nie ma co wymyślać koła na nowo, dlatego że niech to będzie bardziej ewolucja niż robienie czegoś albo zupełnie inaczej, czegoś, odkrywanie czegoś nowego. Dlatego, że to też ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że raczej graczom nie dogodzisz. Jeśli byś za bardzo zmienił, to by było, no i po co to zmieniali? Było tak. Dobre, po co coś zmieniać? Jak mało zmienili, no to ej, ta gra wygląda jak Path of Exile czy jak Diablo 3, to jest znowu to samo. Niestety ja już tyle lat na świecie żyję, że wiem, że nie dogodzisz generalnie ludziom.
Nie dogodzisz.
Więc myślę, że droga ewolucji to jest dobra sprawa, dobra droga niż bardziej rewolucji, która niekoniecznie musiałaby się udać.
No właśnie, ja na początku byłem wściekły na tą grę za wiele rozwiązań, natomiast summa summarum okazało się, że w zamkniętej becie spędziłem 30 godzin, myślę, że drugie tyle spędziłem w otwartej becie. Technicznie, gdybym miał teraz na szybko porównać, bo tego sobie nie wpisałem w notatki, wizualnie między PS5 a Xboxem Series S, to na obu ta gra wygląda bardzo dobrze, chociaż Series S ma troszeczkę zepsuty antyaliasing i widać takie poszarpanie rogów, więc to jest na pewno jeszcze do poprawy, ale na obu tych konsolach ta gra chodzi w 60 klatkach, więc wiem tylko, że na PC-tach były problemy, bo tutaj sporo gdzieś tam znajomych, którzy grali na PC-tach, mieli trochę gdzieś tam problemów technicznych, natomiast no to była beta, myślę, że to jest wszystko jeszcze do rozwiązania, szczególnie te problemy techniczne nowszych kart, gdzie tam no faktycznie nawet zdarzały się jakieś akcje, że karty się popaliły.
Tak, słyszałem właśnie. Słyszałem, że ta beta paliła karty i to właśnie kumpel chciał sobie ściągnąć na PC-ta, ale wyczytał, że właśnie jego
3080 jest
RTX-a
problem.
RTX-a no. Dokładnie, czyli 3080 gdzieś tam palił, więc
zrezygnował. Głównie chyba od Gigabyte'a, o ile pamiętam, były te problemy.
Zrezygnował i
znaczy wystarczyło sobie ograniczyć ilość klatek w grze.
Ja bym nie ryzykował, ja mu się nie dziwię, że nie ryzykował i że ten, no, ale to rzeczywiście taka słaba akcja, jeśli to gdzieś tam z powodu jakiegoś tam trefnego kodu mogliby spalić komuś kartę, no to trochę słabo. Ale no, nie wiemy, jak to jest,
szybko
więc...
NVIDIA, które no po właśnie, instalacji okay. rozwiązywały problem. Ale to faktycznie okay. no tam minęło kilka dni i to już one wyszły w momencie, kiedy chyba była otwarta beta.
No tak. No i na szczęście, stary, brak pay to win. To znaczy wiem, że chyba jakieś... jakieś tam finanse, czy jakieś tam pieniądze się pojawią, ale nie będzie to kupowanie sobie rzeczy, których normalnie nie możesz wyfarmić, czy coś takiego.
Tak, dokładnie tak. To znaczy najważniejsze jest to, że nie mamy powtórki z Diablo Resurrected, które dla mnie pod wieloma...
Immortal.
Jezus, Immortal, które Immortal było pod wieloma względami no strasznie monetyzowane, tak naprawdę tam kupowanie tych wszystkich kryształków. Zresztą no, wiesz, za grą stało tak naprawdę NetEase. To jest chińska firma, która zajmuje się mobilkami i w sumie po prostu widać to chińskie podejście tam bardzo mocno. Myślę, że Blizzard tutaj to położył przy Immortalu, chociaż z drugiej strony no, gra jest też darmowa, więc w sumie pewnie musieli na czymś zarobić. Natomiast dla mnie ten, jeżeli coś da się kupować, co wpływa na rozgrywkę, dla mnie to jest już gra
znaczy,
do stracenia.
Znaczy tam dochodziło do takich rzeczy, że pewne rzeczy mogłeś wyfarmić, ale zajęłoby ci to, nie wiem, lata. Parę lat, a tu mogłeś je od razu kupić. No to jest nieuczciwe, takie coś.
Nie, to jest nie nieuczciwe. Tutaj tylko i wyłącznie elementy wizualne będzie można kupować, co jest bardzo spoko. Podejrzewam, że z biegiem czasu będą dochodziły na pewno różne DLC w formie dodatkowych dodatków, tak jak mieliśmy do chociażby do dwójki czy do trójki, mieliśmy po jednym dodatku. Tutaj podejrzewam, że tych dodatków będzie więcej, bo świat, podejrzewam, że będzie rozbudowywany, tak samo jak Endgame będzie rozbudowywany. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to jak bardzo rozbite były recenzje czy odzew między gdzieś tam w komentarzach między tym, co jest w Polsce, a tym, co jest za granicą. Przejrzałem forum Blizzarda dotyczące Diablo 4, tam jest wysyp tematów, dosłownie co minutę powstaje kilka tematów, gdzie ludzie opisują swoje wrażenia, swoje plusy, minusy. Jestem przerażony tym, jak bardzo my mamy polaczkowate podejście w Polsce. Po prostu to, co piszą Polacy, a to, co jest pisane na całym świecie, gdzie indziej, to jest po prostu przepaść, bo Polacy mają strasznie roszczeniowe po prostu podejście i mnóstwo postów na zasadzie, ja się nie mogłem zalogować, to gra jest gówniana, w ogóle co to jest? Mi tu reklama wyskoczyła i ktoś, kto się śmieje z tego, że zobaczył reklamę w darmowej becie. No jakby, no sorry, ale to jest dla mnie absolutnie oczywiste, że jeżeli gra ma darmową betę, która ma zachęcić gdzieś tam do zakupu, czy może zachęcić do zakupu, no to ta reklama się pojawi. Ona wyskakiwała dwa razy, po skończeniu prologu oraz po skończeniu całej fabuły, która jest dostępna w becie. Jakby no, szczerze
no też mnie to nie dziwi, mnie to nie dziwi, że gdzieś gra, która jest takim smaczkiem, zapowiedzią, może mieć pod koniec na ekranie, chcesz więcej? No to kup, nie? Coś
no
w stylu.
Tak,
to,
więc,
to aż pasuje jak wtyczka do kontaktu, sam bym tak zrobił jako twórca, więc no wyśmiewanie tego, to rzeczywiście trochę słabe.
Takim jednym z zarzutów, który się pojawiał na początku, ja również bardzo mocno się wkurzyłem, jak to zobaczyłem, była moc przedmiotu, czyli coś, co widzimy w prostych gierkach mobilnych, która nam mówi, czy przedmiot jest lepszy, czy gorszy od tego, który posiadasz. I tu trochę Blizzard wtopił, dlatego że wszystkie opcje przedmiotu są dostępne i są bardzo rozbudowane po włączeniu w menu specjalnego podpunktu, czyli rozbudowanych opisów i rozbudowanych porównań opisów, kiedy porównujemy dwie bronie. Dlatego te dwa podpunkty trzeba sobie w menu koniecznie włączyć, bo ta moc przedmiotu w zasadzie nic nie określa, poza tym, czy jakiś tam ogólny DPS, czy coś jest lepszy. Natomiast wczytujemy się później dalej w synergię tych wszystkich przedmiotów, które mamy między sobą. I już na etapie bety, gdzie tak naprawdę mieliśmy dostęp tylko do części skilli i co więcej do części jakby możliwości tych przedmiotów, widzieliśmy w ogóle bardzo niedużo, to już w tym momencie mogliśmy założyć przedmioty, które były na przykład niebieskie, miały dużo gorszy item level, ale na przykład podbijały nam skilla, który umożliwiał nam, nie wiem, uruchomienie czegoś innego. Ja miałem całe combo ułożone, które powodowało, że miałem podbite skille, których normalnie nie mogłem gdzieś tam sobie odpowiednio wysoko rozbudować, ale na tym etapie rozbudowy one powodowały, że razem z jakimś tam legendary, który zdobyłem później, odpalał się jeszcze inny skill, którego normalnie nie miałem, bo nie dodałem w niego punktów, ale miałem go z itemów właśnie, które miałem założone, co powodowało, że ten skill, który się odpalał jeszcze coś innego. I cały taki ciąg zdarzeń powodował, że te wszystkie synergie z tych przedmiotów zaczynały grać, więc jeżeli ktoś patrzył tylko i wyłącznie na item level, to faktycznie to jest coś, co może być dla takich typowych casuali, ludzi, którzy sobie odpalą to Diablo na chwilę i chcą pograć na luzie, ale jeżeli chcesz się grać dalej, bardziej w to wszystko wczytać, uczestniczyć w tym endgame'ie, to zdecydowanie wszystkie te opisy tam są. Oho, gdzieś psiak tam się zaktywował bardzo mocno, pewnie to słyszałeś nawet, ale te wszystkie opisy tam są. I nie trzeba się o to bać, bo tych opcji na przedmiotach jest bardzo dużo i one suma summarum z tego, co widziałem w Endgame'ie, czy tam w becie Endgame'u samego właśnie Diablo 4, powodują, że tych możliwości rozwoju postaci jest tak naprawdę dużo więcej, niż jednak mieliśmy w Diablo 3 i Diablo 2, co jest bardzo spoko.
No tak, na początku też wydawało mi się, przeglądając te pierwsze przedmioty, że tam było po prostu pokazane, że no na przykład ta kosa ma plus 14, tamta ma plus 20, no i tutaj tylko jakby na zielono pokazywało ci tą różnicę, ile zyskasz lub ile stracisz, dając ten przedmiot, i wydawało mi się to takie dosyć proste. Ten menus w ogóle wydawało mi się takie bardzo podobne do Diablo Immortal, tam też tak właśnie to zostało rozwiązane. Tak. Natomiast rzeczywiście, czy później z czasem znajdując coraz różne inne przedmioty, tam były dodatkowo jakieś właśnie synergie, które na przykład zwiększały szybkość ataku, czy jakoś współgrały z innymi przedmiotami, więc faktycznie coś takiego też zauważyłem. No, kolejną rzeczą, która się powtarzała, to, że jest prosto, że sama gra nie jest wcale taka trudna. Ja właściwie osobiście sam zauważyłem, że grając na tym, od razu chciałem też powiedzieć, że ja tyle godzin co Andrzej nie nabiłem. No ja generalnie nabiłem parę godzin, nie chciałem się za bardzo aż tak wciągać, bo już od razu mówiłem Andrzejowi, że już czuję, żal mi będzie, już czuję, że ten poniedziałek na karku i że będę musiał wyłączyć tą grę, a ja nie lubię, jak się wciągnę w jakąś grę, żeby mi ktoś ją zabierał, więc wolałem się za bardzo nie wciągać. Zagrałem tylko tak, żeby sobie wyrobić jakąś tam opinię. No i też zauważyłem, że właściwie nie jest trudno, poza jakimiś tam worldbossami, czy jakimiś różnymi większymi postaciami, z którymi mamy jakąś tam walkę, no to nie jest w sumie za trudno.
Tak, ale też trzeba wspomnieć, że w becie nie mieliśmy czegoś takiego jak ujemne odporności i w ogóle było dużo uproszczeń. To się tyczy dwóch rzeczy. Po pierwsze, właśnie te ujemne odporności, które będziemy mieli, będą powodowały, że będziemy otrzymywali dużo większe obrażenia. Co więcej, mieliśmy bardzo duży drop, duży procent dropu legendary. W finalnej grze będzie tych legendary leciało dużo mniej. To też Blizzard potwierdził, że było wszystko dosyć mocno podkręcone, żeby można było łatwo sobie pograć, dojść do takiego etapu, który... Tak naprawdę, wiesz, my mieliśmy dostępne 24-25 leveli z 50 plus potem 50 paragonów. To też jest trochę jeszcze tak naprawdę sytuacja, która jest do wyjaśnienia, dlatego że jedne źródła mówią o 50 normalnych levelach plus możliwości wbiciu potem 50 paragonów. Inne źródła z kolei mówią, że tych leveli będzie 100 i jednocześnie będzie można wbijać od 50 również dodatkowo paragony. Szczerze powiedziawszy, zobaczymy jak to będzie, bo no w tym momencie nie mam jak tego zweryfikować, ale tak czy siak, no musieliśmy jakoś tam zobaczyć, jak wygląda granie z większą ilością itemów legendarnych w momencie, kiedy była beta Diablo 3.
To ma sens, dlatego że no my nie mamy czasu właściwie przez te dwa dni, a nie każdy jest psycholem i nie każdy nabije 100 godzin. Każdy chce zobaczyć, jak ten legendar wygląda, jakie są przedmioty, więc tutaj nie dziwię się, że jakby został ten drop zwiększony. No i właśnie, też kolejną tutaj rzeczą, o którą nie mógłbym cię nie zapytać, bo zostało to właściwie tutaj chyba najbardziej rozbuchana ta dyskusja nad tym, to skalowanie świata.
To jest coś, co mnie strasznie zirytowało na początku. Powiem ci, że jak zobaczyłem, że się świat skaluje, to dostałem po prostu piany, bo w zasadzie wygląda to tak, że przechodzisz przez grę i nie czujesz trochę tego progresu. I to też jest złudne, bo okazało się, że jednak to czujesz i ma to swoje plusy. Wiesz, dla mnie było oczywistym, że nie możesz pójść w pewne regiony gry, dopóki nie wbijesz odpowiedniego poziomu. Tutaj podobno w tej grze będzie tak, że możesz pójść wszędzie, natomiast no, masz dostępny jakby cały świat. Natomiast to ma swoje plusy i ma swoje minusy. Minusy są takie, że ten progres faktycznie nie jest aż tak bardzo odczuwalny, chociaż możesz jak na swój level ubrać się mocniej lub słabiej i mieć z tego powodu łatwiej albo trudniej, dzięki czemu może dojść do sytuacji, że grasz z kumplem, który ma powiedzmy level 5, ty masz level 25, tak jak tutaj było w tej becie, i on będzie potwory bił w trakcie grania bardziej niż ty. Dlaczego? Dlatego, że skalowanie działa na takiej zasadzie, że każdy bije potwory na swój poziom. Nie jest tak, że gra się skaluje do jednego gracza albo do drugiego gracza, tylko każdy z nas zadaje jakby procentowe obrażenia do potwora, czyli ja mu zadam, nie wiem, 5% obrażeń jego życia, ty mu zadasz powiedzmy też około 5% obrażeń jego życia. Natomiast jeżeli ja jestem lepiej ubrany, to nawet jeżeli mam lepszy, gorszy poziom niż ty, czyli mam 5 poziom, tak, ale jestem lepiej ubrany, bo mam lepsze przedmioty, to zadam tych obrażeń więcej niż ty, mimo że masz wyższy poziom. I to jest trochę debilne z jednej strony, natomiast z drugiej strony to nam daje możliwość faktycznie grania bardziej w otwartym świecie, takim niemalże MMO. I dzięki temu, jeżeli ja jestem casualem, gram sobie raz na jakiś czas, ale dojdę do kumpla, który jest maniakiem Diablo i będzie grał w to Diablo masakrycznie dużo i będzie miał wbity poziom 50, a ja będę miał poziom 10, ale będę chciał sobie trochę z nim pograć i wbić ze 2 poziomy, to dalej możemy razem to zrobić. Możemy pójść na te same rzeczy i obaj czerpać z tego przyjemność. Dlatego to jest dla mnie spoko. Co więcej, to skalowanie świata kończy się przecież w momencie, kiedy bijemy maksymalny poziom. Bo po becie już widać, że świat się skalował pod level postaci, a nie skalował się pod jej moc, dlatego że była ewidentna różnica. Jeżeli miałeś ten sam poziom, a lepsze i gorsze itemy, to jednak było widać, że bijesz łatwiej albo słabiej, dlatego że jednak chociażby nawet pójście na World Bossa powodowało, że nawet mając niższy poziom, ale mając dobre itemy, mogłeś zadawać naprawdę niezłe obrażenia. Mimo że ten World Boss nie skanuluje się w pełni tak samo jak normalne moby. No ale o World Bossie to za chwilkę. Także to skalowanie świata jest czymś, co do czego mam bardzo duże wątpliwości dalej, ale mimo wszystko widzę jego dużo zalet.
No zobaczymy właśnie, jak to będzie. No tym bardziej, że powiedziałeś tutaj, że właściwie po 50 levelu, no to jakoś przestaje mieć już tak bardzo znaczenie. No zobaczymy, jak to rozwiążą. No wiem, że ludzie w internecie faktycznie zdania zaczynały się od okej, jest skalowanie świata, no to Diablo się skończyło, nie? Więc ciekawe jak Blizzard, bo Blizzard, no wiesz, ma oczy i uszy. Oni widzą te wszystkie komentarze i na pewno w jakiś sposób będą się chcieli do tego odnieść i nie będą chcieli tej gry psuć. No ciekawe, jak to rozwiążą. Wiem, że na przykład w wielu grach była możliwość wybrania, czy na przykład skalowanie ma być skalowanie świata pod postać, czy nie. Więc
to jest możliwe do zrobienia w grach single player. Tylko. To znaczy takim single. Tutaj nie masz takiego typowego single player. Dlatego
No właśnie.
Chyba, że taki typowy single player wprowadzą, bo to jest coś, o co ludzie się faktycznie trochę plują.
Tak. Mogą warto wspomnieć coś o tym,
że żeby grać w Diablo 4 na konsolach, będzie trzeba mieć aktywnego Golda albo Game Passa na Xboxie lub PS Plusa na Playce, dlatego że w betę mogliśmy grać, nie mając jednego albo drugiego, tak, mogliśmy bez PS Plusa grać, natomiast nie będziemy mogli tego robić przy pełnej wersji, mogliśmy, przy darmowych grach na Playce, możemy grać za darmo po sieci, to samo jest w Xboxie, jeżeli gra jest darmowa, możemy grać sobie za darmo, tu w tym przypadku ta gra będzie w pełni płatna i będzie wymagała tego Game Passa czy PS Plusa do grania. Być może Blizzard się jednak ugnie i ten single player wprowadzi, wtedy można by było to skalowanie wyłączyć. Teraz tak, wiesz co, jeszcze w sumie mówiliśmy o tych itemach legendarnych. Ja jeszcze zapomniałem wspomnieć jedną rzecz, że te itemy legendary, które tutaj widzieliśmy w tej grze, to nie jest odpowiednik takich legendary, które mieliśmy w Diablo 3. Te legendary to są takie troszeczkę ulepszone itemy żółte, czyli itemy, które jeszcze będą miały nad sobą dwie wyższe klasy i te legendary są po prostu itemem żółtym z jedną dodatkową opcją i tą opcję co więcej możemy z tego itemu legendary wyciągnąć. To jest dosyć ciekawa mechanika, bo możemy tą opcję legendarną z tego itemu wyciągnąć, po czym przełożyć ją do zupełnie innego przedmiotu. Także no to jest dosyć ciekawe i warto mieć to na uwadze.
No dokładnie, a powiedz mi, co sądzisz o samym drzewku umiejętności, nie? Dlatego, że tam widzimy jedno z dwóch drzewek i w ogóle tak przypominało mi trochę Path of Exile, to drzewko, nawet jeśli chodzi o grafikę.
Początkowo tak, to znaczy, wiesz, to drzewko to jest coś, co mnie trochę niepokoi, dlatego, że to drzewko nie jest zbyt duże. Ono, tak naprawdę, jeżeli rozłożymy je na formę taką nie drzewkową, tylko płaską, to zobaczymy drzewko z Diablo 3, gdzie tak naprawdę mamy do wyboru kilka podstron skilli, po czym każdy z tych skilli w Diablo 3 miał runy. Tutaj jest tak samo, że mamy rozbudowanie jakby tych, czy może rozwinięcie tych skilli nie o 5 możliwych run, tylko tak naprawdę najpierw o pierwsze ulepszenie, które jest obowiązkowe, a potem dwa kolejne, które są do wyboru, jeden z dwóch. Czyli mamy tak naprawdę trochę to uproszczone. To drzewko na ten moment było bardzo proste i oferowało mało skilli, ale warto wspomnieć, że sama rozbudowa postaci będzie dużo bardziej zaawansowana, bo to jest jedno z dwóch drzewek, które będziemy mieli do dyspozycji, bo drugie drzewko dostajemy na levelu 50, kiedy mamy dostęp do paragonów i tam dostajemy bardzo duże drzewko, w którym możemy rozwijać tą postać dużo mocniej, bo na początku przez te 51 poziomów tak naprawdę tą postać rozwijamy niemalże intuicyjnie i w zasadzie prawie w ogóle ją nie rozwijamy poza wyborem skilli. Także to jest dopiero fragment tego, co zobaczymy dalej. Mm-hmm.
No tak, tak, tak. Tym bardziej, że tutaj moje porównanie do Path of Exile to oczywiście było tylko graficzne, dlatego że wiemy, że do Path of Exile to drzewo jest aż przerażające.
Jest przerażające, ale ono jest zaczerpnięte. Ono jest zaczerpnięte z Final Fantasy X w ogóle. To jest warto o tym wspomnieć, że to nie jest ich wymysł. I co więcej, tak naprawdę ono jest... Nie ma aż tak dużo opcji rozbudowy tej postaci, bo w sumie wszyscy i tak wybierają bardzo podobną drogę. Dlatego mam nadzieję, że tutaj będzie możliwość zrobienia bardziej różnorodnych buildów. Zobaczymy.
No tak. No i w ogóle widzieliśmy dosyć mały fragment świata.
Bardzo mały fragment świata, bo to była jedna z pięciu krain, w zasadzie jeden z pięciu, no tak, no aktów, ale tutaj takty będą płynnie przechodziły jeden w drugi, nie będzie takiego bezpośredniego podziału jak w poprzednich grach. Będziemy mogli ten świat zwiedzać w całości. No i widzieliśmy też tylko fragment pierwszego aktu, dlatego mapa podobno ma być gigantyczna i z tego co wiem, no wielokrotnie większa niż chociażby w Diablo 3. Także no mam nadzieję, że będzie to naprawdę duża mapa, aczkolwiek mam pewne zarzuty co do niej, że jest dosyć mocno tunelowa, bo nie mamy tego losowania tej takiej losowo generowanej mapy, jak chociażby mieliśmy w Diablo 2. Niestety ten sam problem tyczył się już Diablo 3, które było losowo generowane tylko w Dungeon.
No i chyba to się już nie wróci, nie? Chyba
no
już niestety.
Niestety tak, i ta tunelowość była dosyć duża tych przestrzeni, dlatego mam nadzieję, że będą mapy chociażby, nie wiem, jakieś pustynie, gdzie ta tunelowość nie będzie taka duża. Dlatego to jest coś, co mnie na początku odrzuciło, ale z drugiej strony ten świat był na tyle duży, że mimo wszystko dosyć ciekawie się po tym chodziło.
Tak, też mam takie właśnie wrażenie. No a na pewno wchodzi tutaj coś, o czym nic właściwie nie wiem większego, więc chętnie cię zapytam. PvP.
PvP wreszcie wraca do tej gry w takiej formie, która będzie miała znaczenie. Wiem, że dla wielu osób jest to bardzo ważne. Tutaj mój kuzyn jest na przykład taką postacią, która zawsze patrzy na to PvP w pierwszej kolejności. I tutaj będziemy mieli obszary, gdzie będziemy mieli open world PvP, czyli PvP. Będziemy mogli sobie nawalać się z innymi graczami, tak jak mogliśmy to robić w dwójce. Też będziemy mieli możliwość oderwania komuś ucha, ale co więcej, w momencie, kiedy będziemy mieli odpowiednią dużą ilość zabójstw na swoim koncie, będziemy się zamieniali w formę PK takiego, to mieliśmy w WoW Online, kiedy nasz nick zamieniał się na czerwono, postać się zamieniała na czerwono, inni gracze mogli na nas polować. Tutaj będzie to rozwiązane też tak, że jeżeli ktoś nas upoluje, będzie miał z tego jakieś plusy, ale my, jeżeli ten taki zły PK przetrwamy sobie odpowiednio długo, to też będziemy mieli z tego bonus. Dlatego warto w to PvP się tak naprawdę zaangażować i to mnie bardzo cieszy, bo ja osobiście w PvP nigdy nie przepadałem za PvP, na przykład w Albiona grałem, gdzie to PvP momentami nużyło, ale z drugiej strony dodaje coś takiego fajnego, że jednak pojedynkujesz się między innymi graczami i to jest spoko, że to będzie.
Tak, to jest fajne. Tym bardziej, że właśnie możesz z tego wyciągnąć jakieś korzyści sam. Osobiście też nie jestem fanem jakimś PvP, natomiast super, że to jest. Super, że jest taka możliwość. Być może po wielu, wielu godzinach w Diablo też na takie PvP się skuszę. Coś, co mi się niewątpliwie bardzo spodobało w tej grze, to muzyka. Powiem ci, że te takie ambientowe melodyjki przypominające trochę Jeremy'ego Soula. Wiem, że miałeś takie podobne odczucie.
Tak, tak. Właśnie na początku zacząłem się zastanawiać, czy to nie Jeremy Soul w ogóle robił muzykę
do
Diablo.
Tak, tak. Takie Skyrimowe właśnie, Skyrimowe ambientowe muzyki przeróbki Jeremy'ego Soula. Jest to coś naprawdę superowego. Muzyka ani nie przeszkadza w tej grze. Bardzo sobie tak cichutko leci. Wiem, że momentami jej nie zauważałem, ale gdyby jej brakło, to od razu bym zauważył, że jej nie ma.
Jest klimat w tej muzyce. Wiesz, ja jestem fanatykiem muzyki z jedynki i z dwójki. Chyba każdy, kto grał w jedynkę i dwójkę, po prostu uwielbia tą typową 12-strunową gitarę. Matt Ullman, który zrobił tą muzę, jest no w ogóle geniuszem tak naprawdę, jeżeli chodzi o soundtracki, chociaż on dosyć mocno odpłynął. Bardzo szkoda, że nie robił muzyki do Diablo 4. Z tego, co wiem, Blizzard kontaktował się z nim, ale Matt stwierdził, że okej, może pracować nad muzyką, jeżeli będzie robił to zdalnie z domu. Blizzard na to nie poszedł i summa summarum po prostu przez to Matta niestety na pokładzie nie mamy. Trochę mi brakowało tej 12-strunowej gitary, ale na razie widzieliśmy tylko część obszarów. Mam nadzieję, że gdzieś jakiś smaczek jednak się pojawi. Natomiast to, co słyszeliśmy do tej pory, było naprawdę niezłe i muszę przyznać, że były fragmenty takie jak chociażby miasto, które się bodajże nazywa Jeleśno. to była tam naprawdę przepiękna muzyka, którą sobie już zdążyłem pobrać i słuchać gdzieś tam tak naprawdę do pracy jako takie tło, bo bardzo mi się podobała, dlatego nawet godzinna pętla tego utworu nie nudzi się, więc mam nadzieję, że będę miał nowy soundtrack tak naprawdę do słuchania do pracy. Bardzo mi się podobała.
Fajnie, fajnie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna część Diablo. Właśnie ta muzyka, która jest w tle. No tutaj też jakby tak dosyć sporo opinii było, zresztą sam mogę to też tutaj potwierdzić, że dość duża ilość filmików jest w grze, dość dużo różnych przerywników. Oczywiście no można je łatwo przeskipować, przerzucić na następny. Natomiast mnie osobiście one się bardzo podobały, na przykład te początkowe, gdzie ten ksiądz w tym kościele został. Będę za bardzo tutaj spoilował. I przyszła ta pani zła. No coś niesamowitego, naprawdę.
Dobrze
klimat
to wygląda.
Tych filmików, tak. W ogóle samo to, jak wyglądał ten filmik, jaka jakość tych postaci była, plus to, co pokazywał, było takie naprawdę mocno mroczne. No generalnie to nie była scenka, przy której można się uśmiechnąć, chyba że jest się psycholem. To była naprawdę scenka, która wywoływała takie ciary, ale właśnie takie ciary, na których nam zależy, bo właśnie po to gramy w Diablo, więc mnie te filmiki zupełnie nie przeszkadzały, były naprawdę mocne i robiące poważny klimat. No i fajne to, że można było je skipować, jeśli ktoś chciał mieć sam juice z gry.
No właśnie, tak. Przede wszystkim ja nie bardzo rozumiem zarzuty wobec tego, że jest dużo filmików, bo ja akurat bardzo lubię fabułę w grach i bardzo ją doceniam, ale mam też kuzyna, którego w ogóle to nie interesuje i on skipował wszystko. Nic nie obejrzał, żadnego filmiku w trakcie grania w betę. Bawiliśmy się obaj bardzo dobrze, bo ja sobie obejrzałem filmiki. Zresztą jest pokazane, jeżeli ktoś coś ogląda w grze w danym momencie, to widać ikonkę nad jego głową, więc wiemy, że w tym momencie
fajnie to rozwiązali.
Także wiemy, że trzeba poczekać i w sumie naprawdę ja uważam, że bardzo dobrze, że tej fabuły jest więcej. Jestem na razie średnio tak naprawdę nią niestety pozytywnie jakoś zachęcony, dlatego że mam wrażenie, że nie była jakaś powalająco dobra. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej, bo to tylko widzieliśmy fragment tego wszystkiego. Ja trochę wolałem klimat z jedynki, kiedy nie wiedzieliśmy, co się dzieje, było coś takiego, że gdzieś są jakieś opętania, gdzieś tam tu kogoś opętał, tu coś, trzeba zejść do katedry, zobaczyć, co to się prawda. Tam dzieje. Nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z tymi demonami. Tutaj od razu widzimy tak naprawdę, wiesz, no, postać, którą w sumie jest demonicą, która stworzyła cały świat sanktuarium, ale z drugiej strony ona jest dosyć mocno niewiadoma. To znaczy, że to nie jest jednoznacznie zła postać. Tak naprawdę zobaczymy, jak będzie dalej, bo mam wrażenie, że tutaj może się okazać, że ona niekoniecznie jest taką typowo złą postacią i że nie gonimy stricte za tym, żeby ją zabić. Także zobaczymy. No, to będę ciekawy.
No, tak wiesz, też nie ukrywajmy, że tak naprawdę fabuła w Diablo dobrze, że jest, ale troszkę tak jak fabuła w FPS-ach. Dobrze, że jest, natomiast tak. Gramy dla samego FPS-u czy dla samego Diablo, biegania i siekania potworów, levelowania, zbierania itemków. I czegoś takiego, nie jednak dla oglądania filmików, jak to bywa często w innych grach. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że font diablowy się tak pojawiał chyba dosyć rzadko.
Rzadko, to znaczy w ogóle gdzieś wypadł ten piękny font, który mieliśmy w Diablo 2, niestety tutaj się nie pojawia, już Diablo 3 poszło w stronę takiego bardziej klasycznego, arialowatego fontu i mam nadzieję, że to jeszcze poprawią, bo to trochę psuje klimat, ale to w sumie jeszcze może się zmienić, tak samo jak może się zmienić cały endgame, którego na ten moment jeszcze nie widzieliśmy, jeszcze nie znamy. Liznęliśmy trochę dungeonów, liznęliśmy takich rzeczy jak world bossy, które naprawdę są bardzo spoko, bo te world bossy tak naprawdę są czymś, czego do tej pory w Diablo nie mieliśmy, były gdzieś tam w jakichś innych grach tego typu, ale w sumie to polowanie na tego bossa świata naprawdę mi się podobało, gdzieś tam rzuciło się na niego cała mnóstwo graczy, mieliśmy na 15 minut na wykończenie go, dwa razy nam się udało to zrobić, także było spoko. Więc endgame'u na ten moment jeszcze nie znamy. Sama gra jest w sumie trochę bardziej w klimacie MMO, aczkolwiek nie jest to do końca takie typowe MMO, bo są to bardziej instancje, mamy do regiony, w których pojawiają nam się inni gracze, w momencie kiedy łączymy się z danym miastem, wchodzimy do danego miasta, w tym momencie łączy nas z jakąś pulą graczy, wychodząc z tego miasta, wchodzimy na kolejny region, gdzie już tych graczy mamy dużo mniej, zresztą stąd pojawiał się w becie tak zwany rubber banding, czyli coś, co odbija nam tak przez chwilę postać przy wychodzeniu z danego miejsca, bo to jest te miejsca, gdzie widzieliście coś takiego, to właśnie był moment, kiedy łączy was z innym serwerem. To już dużo mniej występowało w niedzielę, dużo szybciej nas między tymi serwerami przełączało, ale to było właśnie coś, co było było spowodowane takim lagiem, który nas opóźniał między wejściem na jeden serwer, a drugi. Także na danej instancji będziemy mieli chyba tam do 12 czy 16 graczy. Nie będzie ich aż tak dużo, także nie ma co się bać, że nam wymiotą, że tak powiem, inne moby, na które polujemy. I oczywiście w dungeonach już jesteśmy sami.
Tak, co takiego jeszcze fajnego ja właśnie zauważyłem, tu jeszcze zostając w kwestii MMO, no to, że mamy te, widać było w menu, że możemy mieć klany, tak? Klany,
tak, tak, możemy normalnie zakładać jak najbardziej swoje klany.
To jest też fajne, bo to jednak, wiecie, no zawsze w klanie czy w jakimś gildii zawsze fajnie to jednoczy graczy i przyjemnie się gra, wiecie, na chwałę gildii naszej. Więc gdzieś tam składanie złota do wspólnego skarbca i tak dalej, to zawsze podkręca ten klimacik i granie dla tego wspólnego celu to jest coś fajnego. Więc być może jakiś taki klan retronauci.
To złoto, o którym, no na pewno, ale to złoto, o którym wspomniałeś, jest też o tyle istotne, że bardzo często w grach złoto w pewnym momencie przestawało być istotne. Tak było w dwójce, gdzie to złoto to tam się w miliardach sypało. Podobno tutaj wreszcie znaleziono sposób na utylizowanie tego złota i będzie to złoto faktycznie potrzebne. Także ta waluta w grze ma podobno mieć wreszcie sens. Zobaczymy, jak będzie z samym balansem postaci, bo na ten moment było tak, że pewnymi klasami zaczynało się grać trudniej, innymi łatwiej. Na przykład Nekromanta był zdecydowanie najłatwiejszą postacią.
OP, jak tak. Właściwie zaczynasz z trzema szkieletami od razu i właściwie gdzie te szkielety leją z taką siłą, że no, możesz spokojnie jeść obiad.
Tak, tak.
No, ja i one załatwią całą robotę, no to na pewno musi zostać jakiś tutaj balans.
Znaczy, wiesz co, nie podoba mi się to, że Nekromanta faktycznie od razu ma do dyspozycji cztery, tak. Chyba, czy nie pamiętam. No, chyba
trzy, na początku miał trzy, ale nie wiesz pamiętam, co, chwilę później już miał cztery.
Tak, więc to mi się bardzo nie podobało, ale z drugiej strony to też może, znaczy wiesz, na przykład poszedłem na jednego z world bossów, gdzie poszli sami nekromanci i stracili swoje szkielety, swoją armię szkieletów magicznych i zwykłych po prostu bardzo szybko i w zasadzie nie byli w stanie nic zrobić, dlatego ten balans może wyglądać trochę tak, że jedne postacie będą lepsze do jednej rzeczy, drugie do drugiej. Co do barbarzyńcy już wiemy, że Blizzard potwierdził, że tak, on na końcu robi się bardziej tankowaty, więc tutaj widzieliśmy to, że było ciężko tą barbarzyńcą, to było w sumie trochę zaplanowane, aczkolwiek mają jeszcze czas na poprawę balansu. Pewne rzeczy muszą ulec poprawie, ale też pamiętajmy, że zupełnie inaczej grało się tym nekromantom w Diablo 2 na samym początku, a zupełnie inaczej pod koniec.
Dokładnie.
Gdzieś tam na trudniejszych poziomach trudności, więc tu podejrzewam, że będzie bardzo podobnie.
Ale nekromantam też był zawsze OP, no nie? Nekromantam też był zawsze OP, ale nigdy nie aż tak OP, więc to myślę, że też mogliby tutaj zmienić. Zresztą pamiętajmy, że to beta, no sypali więcej legendarek, żeby zobaczyć, jak to jest. No być może ten szkielet będzie po prostu jeden od na początku, no ale tutaj dali trzech, żeby jednak jakoś to lepiej wyglądało. Sam zamysł tutaj postaci nekromanty, że on nie będzie biegał z jednym szkielecikiem, tylko raczej z wieloma, więc coś w tym stylu. Mnie osobiście na przykład bardzo fajnie się grało barbarzyńcom, dlatego, że naprawdę te jego takie powolne, ale takie mocne ciosy, aż czuło się te sierpy zadawane, potęgę, tak. Naprawdę takie. Plus na przykład te momentami, te przyspieszenia takie, które się robiło chyba kółkiem na PlayStation, czyli takie nagle taki rush po prostu w jakimś ucieczka w inną stronę, czyli walka z bossem nieco wyglądała tak, że gdzieś tam boss lał przed siebie, ty mogłeś odskoczyć, zrobić takiego dodża, mogłeś odskoczyć, zacząć go atakować od boku, więc było tutaj troszeczkę tak zręcznościowo i zresztą były takie też umiejętności, które pozwalały ci na przykład, przynajmniej jako barbarzyńca, doskoczyć do grupki na przykład różnych przeciwników z takim mocnym uderzeniem, rozwalić ją, odskoczyć, gdzieś tam zacząć atakować jakiegoś bossa, znowu odskoczyć od niego, więc naprawdę jest bardzo dynamiczna ta walka, tak, arcade'owa i taka mocno dynamiczna, co mi się bardzo, bardzo podoba. Nie jest taka, wiecie, usypiająca ta rozgrywka. Jest, no, granie barbarzyńcą mnie mocno zaszokowało, jak jest przyjemne po prostu.
Jest przyjemne, zresztą tych odskoków będziesz mógł mieć więcej, bo na pewnym etapie gry dostałem przedmiot, który umożliwiał zrobienie kilku odskoków, tak samo jak bardzo dużo zmienił item, który zostawiłem sobie, mimo że miał właśnie niski item power, który mnie leczył przez cały czas, bo jednak możliwość noszenia ze sobą tylko czterech flaszek, chociaż też potem mogłem tych flaszek nosić już więcej, no ale tak czy siak to ograniczenie tych flaszek powodowało, że nie było wcale tak prosto w pewnych momentach, szczególnie jeżeli walczyłeś w miejscu, gdzie te flaszki za często nie lecą, więc to ten regen mimo niskiej, właśnie niskiego item power był dla mnie ważniejszy tak naprawdę niż coś innego. Dlatego tutaj ja jestem bardzo dobrze nastawiony na razie po tym wszystkim, co zobaczyłem. Niepokoi mnie to, że od razu chcą wprowadzić sezony, bo to może oznaczać, że ten endgame będzie dosyć krótki. To znaczy, że będzie przewidziany powiedzmy gdzieś na miesiąc, dwa miesiące takiego wbijania postaci na maksa i po tych dwóch miesiącach będziemy pewnie zaczynać nowy sezon, żeby zrobić to od nowa. Blizzard planuje, z tego co wiem, wprowadzać z każdym sezonem coś nowego. Sezony mają być tematyczne, mają być rozwijane, każdy trochę inaczej, więc to ma być trochę gra usługa i sądzę, że będzie trochę rzeczy do dokupienia w międzyczasie, różnych takich DLC, które nam pozwolą chodzić w, wiesz, w nowe miejsca, nowe regiony, dodane nowe mapy i tak dalej. No tak jak forma dodatków była przy poprzednich grach, tutaj myślę, że może to być rozbite na mniejsze DLC. Zresztą to jest na razie moje przewidywania, zobaczymy jak będzie. Natomiast sądzę, że te sezony to jest jedyne coś, co mnie trochę niepokoi, bo to zazwyczaj powoduje, znaczy określa nam, że raczej mamy określony czas na to, żeby wbić maksymalny maks jakby swojej postaci, a potem już wypadałoby zrobić reset. Dlatego sądzę, że gdzieś ten endgame na razie, na tym etapie gry premiery gry, która gdzieś tam nam w czerwcu wychodzi, sądzę, że będzie trwał parę miesięcy, a potem faktycznie będzie to wszystko trzeba zresetować, co nie zmienia faktu, że ja jestem na ten moment bardzo pozytywnie nastawiony i zdecydowanie po moich pierwszych takich odbiciu się na zasadzie nie będę w to gówno grał, głupie, zmienili to, nie Diablo 2, beznadzieja, nie? To jednak doszedłem do etapu, w którym nie mogłem tego wyłączyć.
Tak, też mi się to podoba, naprawdę, i powiem wam, że nie chciałem po prostu grać dalej tylko po to, żeby właśnie nie poczuć się jak ten dzieciak, któremu odebrano lizaka, który sobie go tylko polizał tak przez papierek kilka razy, no i musiał odłożyć do szuflady, więc ale na samą grę no czekam po prostu niecierpliwie. Dlatego, że już po tej becie widziałem, że to będzie naprawdę coś dobrego i zapowiada się to naprawdę fajnie.
Dla mnie to jest tytuł, w którym na pewno spędzę set godzin, o ile nie więcej. Dlatego L4 się przyda. Okej, okay. Mieliśmy zrobić bardzo krótkie podsumowanie, tylko po to, żeby gdzieś tam nasze jakieś takie rzeczy sobie wytknąć. W sumie to trochę jest to też taka forma dla nas usprawiedliwienia, że mieliśmy tak długą przerwę wcześniej. Przypominamy, że jeżeli nie słuchaliście odcinka naszego normalnego o Team Hospital, to dosłownie wczoraj wypuściliśmy odcinek taki typowy retro, więc możecie sobie do niego wrócić, a dzisiaj z podsumowaniem Diablo myślę, że sobie kończymy, bo ja osobiście mogę polecić. Jestem pełen dobrych nadziei co do gry. Mam nadzieję, że da nam dużo frajdy, także ja osobiście myślę, że tak, po tym, co widziałem, mogę polecić.
Ja to samo. Ja myślę, że czekam z niecierpliwością i mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy, które nas tutaj może że nie były złe, ale gdzieś tam myśleliśmy sobie, no coś mogło być lepsze, no to Blizzard nie będzie miał zamkniętych uszu i gdzieś te rzeczy poprawi, a może na przykład z tym skalowaniem zrobi taki na przykład single player, możliwość gry z zupełnego singla, czy braku podłączenia do neta. No ja myślę, że też nie są głusi. Mam nadzieję, że posłuchają graczy. A sama gra zapowiada się naprawdę.
Jezus, wykończyłeś mnie. Powiem ci, że ja po tej chorobie ciężko mi się jeszcze mówi i oddycha. Ty określiłeś mi, że mamy bardzo małe ramy czasowe i po prostu starałem się wszystko powiedzieć jak najszybciej i w tym momencie mam taką zadyszkę, że czuję się jakbym przebiegł 5 kilometrów, więc...
No. Czas się wziąć za jakiś sport. W takim razie możemy właściwie chyba już powiedzieć, że dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym, już pełnoprawnym pewnie odcinku za 2 tygodnie.
Do usłyszenia, cześć.